Witam Państwa, Lech Pilarski. Przed 87 laty przez Białystok przejechał szczególny pociąg. Jaki? To wyjaśnimy za chwilę. Naszym gościem jest Piotr Siwicki, szef białostockiego oddziału Związku Piłsudczyków i jednocześnie pracownik IPN-u w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry państwu.
Z pewnością niektórzy z naszych słuchaczy już domyślają się, że będziemy mówili dzisiaj o marszałku Józefie Piłsudskim. To wyjaśnijmy teraz, jaki to pociąg przejeżdżał przez Białystok 31 maja 1935 roku.
Zgadza się, był to pociąg bardzo szczególny. 31 maja na dworcu w Białymstoku na parę chwil zatrzymał się pociąg, który wiózł urnę z sercem Józefa Piłsudskiego, która była transportowana do Wilna i miała spocząć na cmentarzu na Rossie wśród żołnierzy, ponieważ ostatnią wolą marszałka Piłsudskiego było, żeby jego serce spoczęło w Wilnie wśród żołnierzy, którzy w 19 roku, jak on to napisał, Wilno mu jako swojemu zwycięskiemu wodzowi pod nogi rzucili i żeby na tym cmentarzu spoczęły również zwłoki jego matki. I właśnie Józef Piłsudski, jego serce po roku od śmierci spoczęło. Na tym cmentarzu zwłoki matki sprowadzono z cmentarza w Sugintach na Wielkomierszczyźnie. Trzeba było uzyskać zgodę władz litewskich, bo Suginty właśnie wtedy do Litwy należały, a stosunki między Polską a Litwą aż do praktycznie 1938-1939 roku były
napięte, delikatnie mówiąc. Tak, byliśmy, można powiedzieć, nawet w stanie wojny cały
czas. Tak, przez długi czas oficjalnie obowiązywał stan wojny aż do
1938 roku. Mówię tutaj o znormalizowaniu tych stosunków, kiedy już zagrożenie niemieckie było tak duże, że Litwini zmuszeni okolicznościami nawiązali stosunki z naszym krajem.
Także więc serce przez rok spoczywało w kościele w Wilnie i dokładnie 12 maja 1936 roku odbył się pogrzeb serca.
Bo przypomnijmy, marszałek zmarł 12 maja 1935 roku w godzinach wieczornych, no i od śmierci obowiązywała w naszym kraju wtedy w Polsce międzywojennej sześciotygodniowa żałoba,
dokładnie, tak.
To oddaje także swego rodzaju kult marszałka, skoro tak długą żałobę wprowadzono.
Dokładnie. Józef Piłsudski był osobą numer jeden Polski międzywojennej. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości, niezależnie czy był na najwyższych stanowiskach w państwie, takich jak wódz naczelny i naczelnik państwa w latach 1918-23, czy no, zajmował taką, można powiedzieć, drugorzędną, znaczy no, jedynie stanowisko ministerialne w rządzie jako minister spraw wojskowych od 26 do 35 roku, to jednak nie ma co do tego wątpliwości, że była to osoba, z którą liczono się najbardziej i która miała zdanie decydujące w wielu sprawach, nie tylko w sprawach obronności, jakby to wynikało z samego zajmowanego stanowiska.
Także nawet można tutaj, jeśli pan pozwoli, przytoczyć taki przepis, bo okazuje się, że postać marszałka miała również wpływ na finanse Polaków, szczególnie tych zatrudnionych w firmach państwowych, w administracji, bo zgodnie z przepisami największą pensję w naszym kraju mógł mieć marszałek, państwową pensję, a cała reszta społeczeństwa mogła finansowe mieć tylko niższe.
Tak. to już...
Pułap maksymalny został określony i bardzo ciekawy pomysł. Można by go współcześnie też wprowadzić i wiele spraw byłoby jasnych. Ale wracając do roli marszałka w okresie przedwojennym, to rzeczywiście była ona szczególna i ten kult marszałka także, nie wiem nawet, czy bardziej się nie wzmocnił po śmierci.
Czy po śmierci, to trudno powiedzieć. No, ten swoisty kult był budowany praktycznie od 1914-15 roku, kiedy Józef Piłsudski wyszedł z tej pracy konspiracyjnej i stanął jawnie jako ten wódz, dowódca najpierw pierwszego pułku, potem pierwszej brygady legionów. I zaczął swoją epopeję wojskową, prowadząc najpierw strzelców, potem legionistów do tego boju o niepodległość Polski, kiedy z jego nazwiskiem łączono te największe dążenia całego narodu do odzyskania właśnie tej niepodległości. I ukoronowaniem tego wszystkiego właśnie był rok 1918, kiedy dla wszystkich było jasne, łącznie z przeciwnikami Józefa Piłsudskiego, że to on powinien władzę naczelną nad nowo tworzącym się państwem i wojskiem objąć. I praktycznie bez żadnych sprzeciwów mu tą władzę najpierw nad wojskiem 11 listopada, później 14 listopada nad całym państwem jako tymczasowemu naczelnikowi państwa przekazano.
Bo była przecież i Rada Regencyjna, i już funkcjonował rząd tak zwany lubelski, czyli teoretycznie jakąś tam administrację mieliśmy, jakieś struktury władzy funkcjonowały, a tu nagle pojawia się marszałek i do nóg mu władzę rzucają.
Tak, właśnie w 1918 roku był ten paradoks, że ludzi i ośrodków, które pretendowały do tego, żeby być rządem całego odradzającego się państwa, by było dużo, bo tak jak pan wspomniał, była Rada Regencyjna, był Rząd Ludowy, w Galicji była Komisja Likwidacyjna, podobnie w Zaborze Poznańskim zaczynało się tworzyć, mieliśmy także reprezentację w Paryżu, Komitet Narodowy Polski. No i było tak, że no te wszystkie władze, te ośrodki uważały się za jedynego reprezentanta całego narodu. Nie chciały się nawzajem porozumieć, podporządkować, ustąpić. Natomiast wszystko się zmienia w momencie, kiedy z magdeburskiego więzienia zwolniony zostaje Piłsudski. I w przeciągu tygodnia tutaj te wszystkie krajowe ośrodki dążące do władzy mu się podporządkowują, a w 1919 roku robi to również Komitet Narodowy Polski w Paryżu.
Powróćmy jednak do Białegostoku. Pomówmy teraz o związkach marszałka Józefa Piłsudskiego z naszym miastem, bo są one i szczególne, i można powiedzieć, że długotrwałe. Bo po raz pierwszy przyszły marszałek pojawia się pod koniec XIX wieku w naszym mieście. Tutaj prowadzi pracę konspiracyjną, tutaj się ukrywa i pomieszkuje.
Tak, więc nie wiemy dokładnie, kiedy była pierwsza wizyta Józefa Piłsudskiego, wtedy jeszcze towarzysza Wiktora, bo taki pseudonim nosił Józef Piłsudski w Polskiej Partii Socjalistycznej, kiedy była pierwsza wizyta w jego mieście. Szacuje się, że był to albo 1894, albo 95 rok. Piłsudski przyjeżdżał do Białegostoku średnio raz, dwa razy, może trzy razy na kwartał. I było to związane głównie z jego kolportowaniem pisma Robotnik, pisma Polskiej Partii Socjalistycznej, ponieważ Piłsudski był autorem artykułów w Robotniku. Niektóre numery to wręcz zdominował, do 90% artykułów Robotnika to jego
Można powiedzieć, że był wydawcą i redaktorem naczelnym.
I drukarzem, bo on na maszynie bostonce razem z żoną, razem z późniejszym prezydentem Wojciechowskim te pisma odbijali, później kolportowali. I tutaj w Białymstoku osoby, które miały tą możliwość gościć towarzysza Wiktora, to byli przede wszystkim Henryk i Maria Saracewiczowie. Pan Henryk Saracewicz był szefem lokalnego PPS-u, nosił pseudonim Gaudenty. To zamieszkiwali przy ulicy Staromiejskiej, czyli dzisiaj Kilińskiego. Również Józefa Piłsudskiego gościli Bolesław i Felicja Ruszczewscy przy ulicy Kościelnej. I tu taka ciekawostka, że gdy Piłsudski przywoził egzemplarze Robotnika, czy Odezwy, czy inną bibułę, to oni je chowali w fortepianie. Czyli taka
muzyczna lektura się tu robiła.
Bardzo, bardzo oryginalny skrzynka. Także Franciszek Godyński przy ulicy Starobojarskiej, Stanisław i Wiktoria Lęczewscy przy ulicy Mikołajewskiej. Tam z kolei Piłsudski zorganizował zebrania miejscowego PPS-u na zapleczu salonu sukien, bo pani Lęczewska z domu Godyńska była wtedy uznaną projektantką tutaj w Białymstoku.
Damskiej garderoby.
Także Józef Gilewski przy ulicy Wiktorii 9. No.
Potem nastąpiła przerwa, kiedy już Piłsudski, czy był już w centralnej Polsce, czy później musiał wyemigrować do Galicji. No i dopiero 1919 rok właściwie, 19 rok pojawia się ponownie, ale nie na długo, zwykle przejazdem.
Tak, właśnie. O ile dzisiaj przypada ta rocznica, kiedy po raz ostatni, no już nie sam Piłsudski, ale jego serce zawitało do Białegostoku w ostatnią podróż, tak jutro jest z kolei rocznica, kiedy po raz pierwszy Józef Piłsudski jako naczelnik państwa przybył do Białegostoku w drodze do Grodna, które zostało wyzwolone 27 maja. Tam jechał na inspekcję i na chwilę właśnie w Białymstoku się zatrzymał. Był witany zarówno przez władze cywilne, jak i wojskowe.
Potem w czasie wojny ponoć dłużej przebywał w naszym mieście.
W czasie wojny
polsko-bolszewickiej,
tak. 19 września 1920 roku Piłsudski ustanowił swoją siedzibę jako naczelnego wodza właśnie na dworcu białostockim. Nie można powiedzieć, że on tu cały czas przebywał, ponieważ on cały czas podróżował na linię frontu i z powrotem, ale tutaj kierowano wszystkie depesze, opracowywano rozkazy i tak dalej.
Tutaj funkcjonował sztab.
Tu funkcjonował sztab naczelnego wodza, tak dokładnie. Podczas operacji niemeńskiej, która była ostatecznym rozstrzygnięciem tej wojny, bo jak wiemy, Bitwa Warszawska była decydująca, złamała potęgę Sowietów, ale trzeba było jeszcze bitwy niemieckiej, żeby to zwycięstwo okazało się trwałe i pełne.
I to był najdłuższy pobyt marszałka w naszym
mieście. To był najdłuższy pobyt, tak.
A potem już przyjazdy, czasami kilkudniowe, łącznie z wizytami u władz samorządowych, władz państwowych, z nadawaniem sztandarów, chociażby 42. pułkowi.
Tak. Później po zakończonej wojnie już Piłsudski na dłuższy pobyt przyjeżdża właśnie tylko raz, kiedy w 1921 roku przyjeżdża odebrać tytuł honorowego obywatela miasta Białegostoku, bo sam tytuł nadany był dużo wcześniej, ale zarówno obowiązki państwowe, jak i wojna, no to nie pozwoliły, żeby tą uroczystość zorganizować wcześniej. A już 21 rok to są lata pokoju, podpisany pokój ryski i tak dalej. I Piłsudski mógł przyjechać w sierpniu niemalże w rocznicę wielkiej krwawej bitwy o Białystok, żeby ten tytuł odebrać. I później już Piłsudski w mieście bywa tylko przejazdem.
Ale to jak się patrzy w te opisy, to przejazdy były szczególne.
Szczególne
bo pociąg zwalniał, czy się zatrzymywał i wszyscy meldowali się nad peronie po to, żeby się pokłonić marszałkowi.
Począwszy od wojewody, czy to był wojewoda Kościołkowski, czy Kirkitlis, czy inni, z dowódcą garnizonu Białystok, szefem policji i tak dalej. Byli najczęściej przyjmowani na jakieś krótkie wizyty właśnie w tej salonce, która wiozła marszałka. No i cóż, no najczęściej były to przejazdy do Wilna, te oficjalne, a były też nieoficjalne, kiedy jeździł do Druskiennik czy do Pikieliszek, żeby podratować te swoje nadwątlone zdrowie.
I to były te szczególne momenty, kiedy marszałka można było zobaczyć w naszym mieście, chociaż było to utrudnione, bo zwykle dworzec i peron był otaczany przez policję,
tak,
żeby zapewnić bezpieczeństwo.
Nie informowano szerszej publiczności o tym, że marszałek zawita. To była wiadomość, no, która się tam dostawała do najwyższych tutaj władz miejskich czy wojewódzkich. No,
ale na pewno...
i czasami do gazet. Także po każdej takiej wizycie, przejeździe Piłsudskiego zawsze coś w prasie zostawało. Czy to w Dzienniku Białostockim, czy w innych gazetach.
No, a poza tym zawsze byli kolejarze, którzy z całą pewnością wiedzieli, kiedy marszałek przejeżdża przez miasto.
Zgadza się.
To teraz przejdźmy już do swego rodzaju kultu czy sposobu odnoszenia się do marszałka Józefa Piłsudskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym po jego śmierci i także w trakcie jego życia, to już państwu opowiadaliśmy, jak ten kult marszałka wyglądał, ale potem mamy ten szczególny okres PRL-u, w którym to marszałek nie był godzien według ówczesnych władz do tego, żeby ten kult pielęgnować.
Tak, ale chcę powiedzieć, że zanim nastał PRL, to jeszcze pierwszy cios w ten kult to były rządy Sikorskiego. Tutaj dwaj wielcy Polacy niewątpliwie, ale zwaśnieni ze sobą i Sikorski zostaje premierem, zostaje naczelnym wodzem i musi się zmierzyć z tym kultem, szczególnie w wojsku.
Z legendą marszałka.
Tak. No, jest zakaz śpiewania pierwszej brygady, obchodzenia imienin marszałka, bo to jest taki fenomen, że imieniny przeżyły solenizanta. No a potem przychodzi tutaj na terenie Polski właśnie PRL, kiedy o Piłsudskim długo nie można mówić w ogóle, potem nie można mówić dobrze. I w zasadzie tak jest do roku 1988, kiedy przychodzi 70. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i nagle władze PRL-u przypominają sobie, że było takie wydarzenie w historii Polski, zaczyna się o Piłsudskim mówić, no a potem przychodzą przemiany 1989 roku i Piłsudski wraca na ten panteon bohaterów narodowych, z którego próbowano go strącić.
W PRL-u to ten kult, legendę marszałka pielęgnowali ludzie. To nie było oficjalnie, ale o marszałku się mówiło, marszałka się czciło w domach.
Tak. Były przechowywane czasami z narażeniem pamiątki. No, w wielu domach powstawały takie wręcz ołtarzyki, które na przykład Jakub Kolski tak fajnie pokazał w swoim filmie Szabla od komendanta. No, gdzie byli legioniści, tam gdzie byli peowiacy, to starano się pielęgnować do samego końca.
Potem mamy lata 90., jak pan wspominał, odrodzenie, czy właściwie można by powiedzieć, można było marszałka czcić, choć nie wszyscy byli tym zainteresowani.
Oczywiście. I tutaj no, trzeba powiedzieć o tym naszym do białostockiego ogródka wejść. No, chwilę po 89 roku tutaj powstaje oddział Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego, to który no, tam w międzyczasie zmienia swoje nazwy. Obecnie to funkcjonuje pod nazwą Związku Piłsudczyków i powstaje komitet budowy pomnika Józefa Piłsudskiego na czele z panem Stanisławem Pogorzelskim, Józefem Waldemarem Goskiem. Bardzo dzielnie tam działa pani Halina Kępka, pani Czesia Obukowicz, pan Karol Kulikowski, którzy zbierają pieniądze i
pomnik powstaje i zostaje odsłonięty.
Tak, a wiemy, że inflacja, która wówczas szalała, no to
zżerała
wszystko, co uzbierali. W końcu udało się dzięki pomocy ówczesnego prezydenta miasta ten pomnik postawić i w 1991 roku został w przeddzień Święta Niepodległości przez ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie odsłonięty. I jest to pierwszy pomnik, jaki powstał no, w III Rzeczpospolitej, więc mamy się czym poszczycić.
Dzisiaj wspominaliśmy marszałka Józefa Piłsudskiego, a to dlatego, że 31 maja 1935 roku przez nasze miasto przejeżdżał pociąg z urną, z sercem marszałka do Wilna. Jutro będzie rocznica, kiedy marszałek pojawił się już jako naczelnik państwa w naszym mieście, a zatem wspomnieliśmy te dwie rocznice przy okazji omawiając legendę marszałka nie tylko w naszym mieście, ale także w naszym kraju. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję
naszym
państwu.
Gościem był Piotr Siwicki, szef białostockiego oddziału Związku Piłsudczyków i jednocześnie pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dziś to wszystko. Lech Pilarski. Do usłyszenia.